9.20, czas na trzecią godzinę Poranka Wneta. Zaczynamy trzecią godzinę od tematów istotnych. Klęska urodzaju. Nawet nie wiem, od czego mam zacząć rozmowę z redaktor Karoliną Bacą-Pogorzelską, między innymi współpracowniczką Biznes Alert. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dużo, to może od tego Madrytu jednak. COP25 startuje. Michał Kurtyka musiał oddać swój młoteczek, czyli symbol przewodnictwa w Radzie Klimatycznej ONZ na rzecz przedstawicieli Chile. Polska podsumowuje swój rok prezydencji. Mamy się czym pochwalić w Madrycie?
I tak, i nie, ale myślę, że może zacznijmy od tego, dlaczego mówimy o przewodnictwie Chile, a mówimy o Madrycie, bo
z powodu
sytuacji politycznej, napiętej sytuacji politycznej w Chile, kraj, który miał przewodniczyć i tak naprawdę przewodniczy 25. szczytowi klimatycznemu ONZ, no ze względów bezpieczeństwa po prostu nie zdecydowano się na fizyczną organizację szczytu w Chile. Rękawice podjęła Hiszpania, bardzo szybko zorganizowała, bo tak naprawdę miesiąc temu, czyli Chilczycy zdecydowali, że no raczej szczyt nie może się tam odbyć. No i stąd Hiszpania, ale przewodnictwo chilijskie rzeczywiście przygotowywane przez cały rok. Pamiętamy ubiegłoroczny szczyt klimatyczny w Katowicach. Dużo kontrowersyjnych wypowiedzi, bo z jednej strony wypowiedzi słynne prezydenta Andrzeja Dudy o tym, że mamy węgla na 200 lat, tylko zdaje mi się, że ktoś nie chciał bardzo zawsze słyszeć tego drugiego zdania, gdzie prezydent mówił wyraźnie o tym, że no, nasze zasoby, które są udostępnione, możliwe do wydobycia są na 30-40 lat, bo te 200 to nawet moglibyśmy się spierać, czy tak naprawdę nie więcej, ale zostawmy to. Ale dużo też takich konstruktywnych rozmów. Czym możemy się pochwalić? Ja myślę, że takim dobrym sygnałem, który będzie płynął do nowej Komisji Europejskiej, do Brukseli, jest właśnie to, że chociażby w Polsce powstało Ministerstwo Klimatu, na którego czele staje właśnie Michał Kurtyka. Myślę sobie, że to jest odpowiedzialna decyzja, żeby pokazać, że my w ten sposób też chcemy zwrócić uwagę, czy położyć jakby większy nacisk na rozmowy o tych zmianach klimatycznych. No, trudno tak naprawdę zaraz po powołaniu oceniać takie ministerstwo, bo nie mamy jeszcze ustawy o działach, czyli tej ustawy, która tak naprawdę zdefiniuje, co będzie robiło Ministerstwo Środowiska, które pozostało, a co będzie robiło Ministerstwo Klimatu.
Pytanie, czy Michał Kurtyka, który słynnym skokiem zakończył COP24 w Katowicach, wtedy ustalono ten podręcznik zasad dla realizacji porozumienia paryskiego. Niektórzy mówili, także członkowie ekipy rządzącej, że za mało tam jest polskich propozycji, za mało jest tego, cośmy podobno utargowali w Paryżu. Wtedy Polskę reprezentował świętej pamięci Jan Szyszko, że miało być pochłaniane, że Polska miała dążyć do tej równowagi emisyjnej, ale z dużą ilością tego komponentu leśnego, który miał równoważyć emisję polskiej energetyki i nie tylko. Wiele mówiło, że z tej całej koncepcji po Katowicach niewiele zostało.
Nie zgodzę się z tym. Katowice były bardzo trudnym kompromisem. Proszę pamiętać, że obrady nie zakończyły się o czasie, jak to zresztą zwykle na szczytach klimatycznych, albo często na szczytach klimatycznych. My nie targujemy się tam samodzielnie. Polska nie ma własnego głosu na szczytach klimatycznych. Unia Europejska ma jeden wspólny głos i my nie możemy mówić o tym, że my czegoś nie ugraliśmy jako Polska. My gramy do jednej bramki i o tym należy również pamiętać. Natomiast sytuacja jest w ogóle bardzo trudna, biorąc pod uwagę to, że Stany Zjednoczone kontynuują wycofywanie się z porozumienia paryskiego. Polityka Donalda Trumpa w tej kwestii, chciałabym dobre słowo znaleźć, jest mało racjonalna. Może ono będzie takie bezpieczne. Pamiętajmy jednak z drugiej strony, że w Stanach Zjednoczonych szykują się za czas pewien wybory prezydenckie i to będzie takie odbijanie piłeczki. Także ja bym tutaj Polski nie chciała jakoś jednoznacznie oceniać, czy mówić o tym, czy myśmy coś ugrali, czy nie. My mamy też pewne zobowiązania jako kraj członkowski Unii Europejskiej i jakby w tym gronie też powinniśmy realne rozmowy zacząć prowadzić.
To w naszej opowieści o klimacie i o energetyce, bo te dwie rzeczy się ostatnio bardzo silnie sprzęgły i chyba nie da już się ich rozplątać. Unia Europejska wrzuca drugi albo trzeci bieg w walce o zieloną energię. Najpierw jest decyzja czy propozycja Komisji Europejskiej, żeby z 15 8 działów gospodarki wypadło z tych sektorów energochłonnych i mogło korzystać z preferencji przemisji CO2. Zaraz potem Europejski Bank Inwestycji Inwestycyjny zadeklarował, że nie będzie już finansował, kredytował inwestycji w energetykę gazową. Ta pętla na polską energetykę się zaciąga coraz bardziej w Unii Europejskiej?
No zdecydowanie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to nasze podwórko i sytuację wokół bardzo kontrowersyjnego projektu węglowego elektrowni Ostrołęka C, 1000 MW na węglu, kiedy z jednej strony słyszymy, jak partner energii, czyli Enea, mówi, że no nie ma finansowania, nie ma finansowania, może poza Europą będziemy go szukać. To jest jakby jasny sygnał, że naprawdę jest źle, jeżeli chodzi o finansowanie tego projektu. Po czym za chwilę były wiceminister energii, a obecnie europoseł Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Tobiszowski mówi tak naprawdę, że chyba Ostrołęka C to jednak nie powstanie. Proszę spojrzeć, co się stało z kursem giełdowym energii po tej wypowiedzi, jak wystrzelił w górę. No, droga Komisjo Nadzoru Finansowego, puszczam tutaj oko, bo musimy też wyjaśnić, że pan Tobiszowski jest dzisiaj europosłem i nie ma wpływu jakby na władztwo, czy to korporacyjne, czy Skarbu Państwa w tych spółkach, więc ta jego wypowiedź, no, ja jestem nią zaskoczona, gdyby to na przykład minister Sasin powiedział, który przejmuje nadzór nad spółkami Skarbu Państwa, no sytuacja byłaby zupełnie inna.
Do pana premiera Sasina jeszcze przyjdziemy, ale chciałem się zorientować, na ile dalekie będą te kroki w Brukseli, no bo wydawało się, że my mamy sprytny albo niesprytny plan, że przejdziemy od węgla do OZE, a tym przejściem, tą kładką będzie gaz. W tej chwili się wydaje, że trudniej będzie o finansowanie nowych elektrowni gazowych, bo środki europejskie będą zablokowane, a za Europejskim Bankiem Inwestycyjnym pewnie pójdą banki prywatne.
Albo pójdą, albo nie pójdą. Albo może nie pójdą też w takim tempie. Oczywiście gaz, zawsze było to podkreślane, że traktujemy przejściowo. Wiemy, że chociażby z naszych krajowych inwestycji energetycznych to nowe bloki w elektrowni Dolna Odra nie będą blokami węglowymi, tylko gazowymi, na przykład na Żeraniu. Przecież inwestycja gazowa powstaje. No ale ja cały czas zakładam, i myślę, że tutaj wszyscy jesteśmy zgodni, że gaz w energetyce to jest takim przejściowym paliwem. Natomiast rzeczywiście powinniśmy zacząć podejmować decyzje szybsze, chociażby dotyczące morskich farm wiatrowych na Bałtyku, bo przecież to ma być jedna z tych kluczowych dróg odchodzenia powolnego od węgla. Tymczasem ustawa offshore'owa gdzieś tam się nam przyhamowała. Dobrze, że mamy zmienioną ustawę o odnawialnych źródłach energii. Dobrze, że gdzieś tam fotowoltaika nam się zaczyna rozkręcać, no ale mamy poprawioną politykę energetyczną Polski do 2040 roku z naniesionymi poprawkami, dalej nieuchwaloną. Cały czas jakby mamy wielki znak zapytania, co dalej, więc tak naprawdę robimy to cały czas za wolno.
Pytanie jeszcze o te branże energochłodne, bo z tego, co jest propozycja brukselska, to wypadnie i nasza miedź, i nasze azoty, czyli dwa kluczowe działy gospodarki, tak, które są istotne dla Polski, może mniej istotne dla naszych zachodnich partnerów. Co się stanie, jeżeli one się przestaną być traktowane przez Brukselę jako te preferencyjne działy gospodarki, jak stal czy
tak,
czy
to ja właśnie w ubiegłym tygodniu napisałam o tym obcięciu, proponowanym obcięciu tej listy. No na razie możemy się pocieszyć, że nie jest to ostateczny kształt tej listy. Nieoficjalnie wiadomo, że polska strona, także strona rządowa, podjęła bardzo poważne negocjacje i rozmowy, właśnie jeśli chodzi o te dwa działy tutaj wymienione, bo tak naprawdę, kiedy wypada z tego wsparcia i możliwości rekompensat, czyli tej legalnej pomocy publicznej, produkcja miedzi, to KGHM Polska Miedź, który jest największym w Polsce konsumentem energii elektrycznej, no zaczyna mieć bardzo poważny problem, także w kontekście tych rosnących cen energii. Fajnie, że KGHM podejmuje takie działania, by połowę swojego zużycia docelowo pokryć własną produkcją energii, ale to też wymaga czasu i oczywiście środków. Dlatego ja tutaj bardzo liczę na to, że strona rządowa, która zna już jakby te propozycje, będzie podejmować stosowne działania, bo myślę sobie, że o ile powiedzmy produkcja z naszego punktu widzenia, między innymi papieru, która też tam wypada, to jest troszeczkę mniejszy cios dla naszej polskiej gospodarki niż wypadnięcie z takiej listy KGHM-u czy azotów.
Szczególnie, że polskie papiernie zostały sprzedane głównie Amerykanom, trochę bardziej ich problem, trochę mniej nasza. KGHM i azoty to cały czas spółki Skarbu Państwa, więc rząd jest znacznie bardziej żywotnie zainteresowany w tym, żeby on
trzymał. I powinien być, mam
jeszcze,
nadzieję.
Nie wchodząc w te wszystkie szczegóły i technikalia, wiemy mniej więcej, o ile wzrośnie rachunek za prąd dla KGHM-u albo dla polskich azotów, jeżeli propozycja komisji się utrzyma.
To będą wzrosty kilkudziesięcioprocentowe. Nie możemy tak tego dokładnie oszacować, bo nie wiemy też oczywiście, jakie będą docelowo w tym czasie ceny praw do emisji CO2, jak będzie się kształtowała cena węgla, skoro u nas
cały czas energetyka. Ale to nie jest 3-4%, to jest 20-30%.
Oczywiście, zdecydowanie tak. I tutaj jakby w tym momencie państwo też już nie ma dużej możliwości działania, bo jeżeli pomoc publiczna no nie będzie dozwolona, tak jak dzisiaj dla energochłonnych, no to problem będzie dużo, dużo większy.
No to przejdźmy na koniec. Był świat, była Europa, teraz Polska. Rząd znacznie bardziej przebudowany w tym segmencie gospodarczym. Mamy Ministerstwo Klimatu, o czym pani redaktor już była łaskawa wspomnieć. Znika Ministerstwo Energetyki, czyli taki kluczowy pomysł na sektor energetyczny pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości. Miał 4 lata, okazuje się, ten sztandarowy projekt okazał się niewypałem, czy po prostu...
No właśnie, bardzo chciałabym też usłyszeć, jak to oceniać. Czy oceniać to z perspektywy tego resortu, który został zlikwidowany, czy oceniać to z perspektywy osoby, która stała na czele tego resortu i w mojej opinii, czyli minister Krzysztof Tchórzewski, popełniła bardzo dużo błędów. Między innymi cały czas nie mamy tej decyzji o energetyce atomowej, jasno powiedzianego, budujemy albo nie budujemy, a tutaj nie można się cały czas tak odbijać od ściany do ściany. Mamy bardzo duży problem z odnawialnymi źródłami energii. Już przecież jest wiadomo, że nie wypełnimy naszych unijnych celów na rok 2020 w kwestii udziału odnawialnych źródeł energii w naszym miksie. Z drugiej jednak strony, ja byłam ogromną zwolenniczką powstania tego resortu i tego, by energetyka i górnictwo wcześniej rozproszone pomiędzy Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Skarbu Państwa były w jednych rękach.
Teraz a jeszcze to z tej trzeciej strony, zwiększy.
Ale jeszcze z trzeciej strony mieliśmy niestety kłopot taki, że nadzór nad spółkami był w tym samym ręku, co regulacje. Nie wiem, czy to też było najlepsze. Ale teraz będziemy mieć Ministerstwo Aktywów Państwowych. Mamy Ministerstwo Aktywów Państwowych pod przewodnictwem pana premiera Sasina. Ja się troszeczkę boję, że tutaj te spółki nasze energetyczno-górnicze wymieszają się trochę z innymi spółkami i znowu wrócimy do tego kształtu Ministerstwa Skarbu Państwa, gdzie po prostu zbyt dużo obowiązków będzie w jednych rękach.
W studio Karolina Baca-Pogorzelska, dziennikarka obecnie współpracująca z portalem Biznes Alert. Pani redaktor, jest w tym sens jakiś, bo znika Ministerstwo Energii, pojawia się Ministerstwo Klimatu, to jest jakiś, poza etykietą, jakiś sygnał, to jest po prostu tak, że odchodzi minister Tchórzewski, więc jego ministerstwo likwidujemy, przychodzi minister Kurtyka i on mówi, ja wolę mieć Ministerstwo Klimatu. O, proszę bardzo, Ministerstwo Klimatu.
Szczerze mówiąc, nie podoba mi się to ciągłe zmienianie tabliczek, bo na razie tylko do tego się to sprowadza. Jeżeli będą to realne działania i realna zmiana podziału kompetencji, a co za tym idzie, podejmowanych decyzji i ich tempa, to wtedy będę mogła powiedzieć, że dobrze się stało. Teraz wydaje mi się, że na takie ocenie jest za wcześnie.
Ale tam jest jakiś sens w tej całej roszadzie, która się dokonała w rządzie?
A myślę, że nie jestem właściwą osobą do odpowiedzi na takie pytanie.
Dlaczego? Ponieważ to od 10 być może więcej lat wnikliwie obserwuję polską energetykę.
Różnych, 12, tak.
12, tak. Różnych ministrów, różne ministerstwa pani redaktor przeżyła jako dziennikarz energetyczny i wydawało się, że bo być może tu jest jakiś sens ukryty, tego ja nie rozumiem.
Być może jest tam sens ukryty i ja go również być może nie rozumiem.
No to nie rozumiemy. Na koniec jeszcze zejdźmy niżej, na Śląsk. Zejdźmy, trwa okres barburkowy. Politycy jeżdżą.
Zdecydowanie.
Wicepremier Sasin, premier Morawiecki, prezydent Andrzej Duda, wszyscy się wypowiadają i obiecują dużo górnictwu.
A to dla mnie to nic nowego. Co roku te same słowa bez względu na to, kto jest u władzy, zawsze będziemy słyszeć. Ja mogę powiedzieć, co za rok będzie powiedziane. Górnictwo jest bardzo ważne dla polskiej gospodarki. To z pracy górnika, jego ciężka praca jest doceniana i tak dalej, i tak dalej. Być może dlatego też udało się skończyć okupację siedziby Polskiej Grupy Górniczej, gdzie górnicy domagają się 12% podwyżek, co w kondycji finansowej tej spółki jest absolutnie niewykonalne, by wygospodarować kolejne 600 milionów złotych. No ale jest Barbórka. 4 grudnia za pasem. Myślę, że takich słów padnie jeszcze trochę, ale nie wiem, kogoś to zaskakuje jeszcze?
Nie zaskakuje nas to w ogóle. Zaskakuje nas to, że produkcja węgla energetycznego w Polsce cały czas maleje, że import cały czas rośnie. Pytanie, czy rok 2019 zamknie się kolejnym rekordem importu węgla? Jak to wygląda?
Nie. Rekordem na pewno się nie zamknie. Rekord niemal 20 milionów ton w roku 2018 roku. Na szczęście pobity nie zostanie. Spada też import węgla z Rosji, którego w ubiegłym roku przyjechało do nas 13,5 miliona ton. No, przy produkcji 62 miliony to są naprawdę duże ilości. Tegoroczny import może być około 2,5 miliona, może nawet, jeżeli te ostatnie miesiące roku i grudzień teraz nie będą takie chłodne, to może nawet 3 miliony ton mniej być importu.
No, ale
to
nadal będzie 17 milionów ton. A produkcja polskiej grupy górniczej i tego zagłębia na ziemi lubelskiej rośnie, spada? Jak to wygląda?
No niestety Polska Grupa Górnicza nie jest w stanie realizować celów zapowiedzianych nie tak dawno przecież w swojej strategii. Miała realizować produkcję na poziomie minimum 32 milionów ton węgla. Ledwo jest w stanie wykonać 30 milionów ton węgla. No to jest za mało. Chociaż z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na to, że na zwałach kopalń leży niemal 5 milionów ton polskiego niesprzedanego węgla, elektrownie mają pełne zapasy, no to chyba coś jest zdecydowanie nie tak.
I co jest nie tak, może kiedyś rozwiążemy. A jeszcze mamy minutę, niech będzie, bo wydaje się, że coś jest nie tak, dlatego że spółki energetyczne, żeby ratować swój bilans handlowy, zabrały się nie tylko za wytworzenie energii, ale także za obrót węglem. To prawda czy nieprawda?
Ta minuta to nam nie wystarczy na taką rozmowę. Natomiast rzeczywiście w ubiegłym roku przełamany został ten mit, że spółki energetyczne Skarbu Państwa nie importują węgla. One importują węgiel, importują również węgiel z Rosji. Ja pokazywałam jeszcze na łamach Dziennika Gazety Prawnej takie dokumenty, które świadczyły o tym, że no, Polska Grupa Energetyczna chociażby musiała kupić jakąś tam partię węgla z Rosji do elektrowni w Rybniku i tak dalej, i tak dalej. Tyle, że w ubiegłym roku sytuacja była trochę inna, bo tego polskiego węgla brakowało, a dzisiaj import cały czas trwa, a polski węgiel sobie leży niesprzedany.
Powiedziała Karolina Baca-Pogorzelska, dziennikarka związana kiedyś z Dziennikiem Gazetą Prawną, teraz współpracownik portalu Biznes Alert. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
A na zakończenie rozmowy zaśpiewa zespół Tulia. Wracamy do studia. Ostatnia rozmowa tego poranka, ale nie najmniej ważna, nawet być może najważniejsza. W studio Marek Budzisz, historyk, ekspert do spraw rosyjskich. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dwa tematy. Rosja będzie je łączyć. Najpierw zachód Rosji i Białoruś. Jest informacja, która zdaje się nie jest do końca ścisła, którą pan Siemaszko przedstawił na chociażby portalu TUT.by, czyli jednym z głównych portalów informacyjnych dla białoruskiego internetu. Prezydenci Białorusi i Rosji mieli się porozumieć co do integracji tego słynnego powstania nowego tworu. Już nie będzie zbiru, już nie będzie Związku Białorusi i Rosji. Tylko powstanie być może znacznie bardziej zintegrowany obszar, może nawet jedno wspólne państwo. To jest informacja prawdziwa, nieprawdziwa, możliwa czy nierealna?
Trudno interpretować tę jedną wypowiedź. Ona zresztą, mówimy o wypowiedzi wicepremiera Siemaszki i jednocześnie ambasadora Białorusi w Moskwie. On powiedział, że nadal są aktualne cele, które postawiono sobie w 1999 roku, czyli wtedy, kiedy podpisywano porozumienie o wspólnym państwie Rosji i Białorusi. I te cele to między innymi powołanie wspólnego rządu i wspólnego parlamentu. Proszę zwrócić uwagę, że stwierdzenie nadal są aktualne nie oznacza, że one zostaną czy zmaterializują się w najbliższej przyszłości. To jest jakby pierwszy element. Drugi element, nie można też wykluczyć, że to jest jakiś przeciek z rozmów, które miały miejsce w ubiegłym tygodniu. Odbyło się w Biszkeku, w stolicy Kirgizji, spotkanie takiej organizacji wojskowej powołanej przez Rosję na szczeblu prezydentów. Tam był Putin, był między innymi Łukaszenka i prasa rosyjska jeszcze przed tym spotkaniem twierdziła, że nie można wykluczyć, że oni będą rozmawiali na temat dopięcia tak zwanych kart drogowych, czyli tych programów integracyjnych, które są w negocjacjach, ale na razie nie ma żadnych informacji, poza tą jedną wypowiedzią, która jest dość dwuznaczna, żeby w ogóle takie rozmowy miały miejsce i o czym rozmawiano. Rozmowy, które miały miejsce w Moskwie na szczeblu premierów, nie doprowadziły do porozumienia i nadal jest kilka obszarów, tak zwanych tych planów integracji, notabene kluczowych z punktu widzenia Białorusi, które zostały nierozstrzygnięte i które mają być rozstrzygnięte na spotkaniu 8 grudnia w Moskwie między Putinem i Łukaszenką.
Pytanie, komu bardziej zależy, bo być może pod koniec lat 90. to bardziej Białoruś dążyła do powołania jednego państwa związkowego. Teraz jak wygląda układ sił, kto jest tą siłą napędową, a kto jest siłą hamującą w tych rozmowach?
Tu o układzie sił nie ma co mówić, bo Białoruś jest nieporównywalnie słabsza niż Rosja w każdym planie. Jest mniejsza, ma znakomicie mniejszą gospodarkę. To w gruncie rzeczy te obszary, które są newralgiczne czy wrażliwe i jeśli chodzi o które nie osiągnięto porozumienia, one sprowadzają się do pieniędzy. Mianowicie władze białoruskie i Łukaszenka uważają, że na skutek tak zwanego manewru podatkowego, czyli zmiany systemu opodatkowania eksportu węglowodorów w Rosji, Białoruś traci duże pieniądze. W przyszłym roku oni liczą, że to jest 1,5 miliarda dolarów, a w perspektywie roku 2024, czyli w ciągu 5 lat, to jest około 10 miliardów dolarów. I Białoruś domaga się rekompensowania w tej czy w innej postaci tych strat, jak oni to oceniają, przez Rosję, na co Rosja nie chce się zgodzić. I to jest jakby pierwszy element. Drugi element dotyczy ceny gazu. Mianowicie obecnie cena 1000 metrów sześciennych gazu w dostawach dla tak zwanej bliskiej zagranicy to jest $156. Łukaszenka mówi, że oni by chcieli mieć taką cenę, jak ma gubernia smoleńska, czyli $80 za tę samą ilość, a Gazprom już zapowiedział podwyżki. W związku z tym tutaj ta, powiedziałbym, różnica punktów widzenia jest dość zasadniczo duża.
Ale to są wszystko tematy techniczno-finansowe, a rzecz idzie o niezależność państwa, o fundamentalnym bycie państwa Białoruś, czy ono będzie, czy go nie będzie, a tym samym o zakres władzy, kontroli i znaczenia samego Aleksandra Łukaszenki. Co wydaje się być pierwszorzędne wobec tego, czy zapłaci za gaz tyle albo tyle, czy po prostu jest tak, że to być może Łukaszenko ma tak silną władzę, że może wytrzymać kryzys ekonomiczny na Białorusi, byleby tylko utrzymać kontrolę nad państwem.
Problem polega na tym, że to, o czym pan mówi, to już jest interpretacja efektów tego, co się nazywa pogłębioną integracją. Bo tak zwana pogłębiona integracja, przypomnijmy, ona sprowadza się do 31 programów sektorowych, z których około 10 jest jeszcze nieuzgodnionych. W żadnym z tych obszarów nie mówi się o integracji politycznej, o budowaniu wspólnego państwa, czy o przekształceniu Białorusi w prowincję rosyjską. Mało tego, jest cały szereg wypowiedzi nie tylko Łukaszenki, ale też wysokich urzędników białoruskich, którzy mówią o tym, że na przykład w obszarze współpracy wojskowej Białoruś będzie państwem niezależnym i będzie uprawiała politykę inną niż Rosja. Deklaracje też i Łukaszenki o tym, że chciałby, aby Białoruś stała się Szwajcarią Wschodu, no to nie jest tylko czcza retoryka, ale to jest również powiedzenie, że Białoruś nie chce być częścią aliansu czy związku wojskowego z Rosją.
No, ale z drugiej strony, czy można utrzymać brak związków politycznych i wojskowych w momencie, kiedy związki gospodarcze będą bardzo ścisłe, w zasadzie nierozerwalne już, albo już są nierozerwalne?
Z pewnością nie jest to łatwe, o ile nie ma alternatywy. To znaczy, jeżeli polityką Zachodu będzie polityka izolowania, również izolowania ekonomicznego Białorusi, to tamtejsze elity w pewnym sensie będą przez Rosję i przez rozwój wydarzeń dociskane do ściany. Białoruś robi cały szereg kroków, deklaracji, wystąpień celem jakby pozyskania współpracy gospodarczej państw Zachodu. Nawet mówi się o zmianie rządu, która ma nastąpić na początku roku i tam premierem według ostatnich pogłosek ma zostać obecny ambasador Białorusi w Chinach, uchodzący za liberała, za zwolennika reform rynkowych i otwarcia gospodarki białoruskiej na współpracę z Zachodem, prywatyzację i ściągnięcie inwestycji.
Mieliśmy dopiero co deklarację płynącą z Mińska, że być może warto, aby ropa płynęła na Białoruś nie ze wschodu, ale z zachodu, żeby Białoruś przynajmniej w części czerpała ten surowiec przez naftoport w Gdańsku.
Mamy całą masę podobnych deklaracji ze strony Białorusi, tylko że to są póki co deklaracje. Tu musi być też odzew po stronie polskiej, po stronie litewskiej.
Takiego odzewu nie ma, zdaje się, że polskie władze, przynajmniej na pana miejscu kiedyś siedział kilka tygodni temu Piotr Naimski, indagowałem go w tej sprawie jeszcze przed wyborami dość intensywnie. Żadna jasna deklaracja się nie pojawiła poza ogólnikami.
Bo to są trudne tematy. To jest kwestia też działania w pewnym trójkącie. Tutaj interes Litwy musi być uwzględniony. Proszę pamiętać, że Litwa dość stanowczo krytykuje, to delikatnie mówiąc, decyzję o budowie nowego bloku elektrowni atomowej na Białorusi, która to elektrownia jest zlokalizowana 30 km w linii prostej od Wilna. To jest pewien punkt zapalny. No i trzeba go rozwiązać. Te obawy Wilna trzeba jakoś rozwiewać. Najprawdopodobniej jedyną drogą jest porozumienie, nazwijmy to, trójstronne.
A czy w ogóle polski rząd ma, może nie klucz, ale fragment klucza do kajdan, którymi są szczepione Białoruś z Rosją?
Ja myślę, że polski rząd ma sporo możliwości i polski rząd sporo robi, tylko się tym nie chwali. Proszę pamiętać, że spotkanie Johna Boltona w Warszawie z generałem Zasiem, czyli szefem białoruskiej Rady Bezpieczeństwa, no po pierwsze miało miejsce w Warszawie, a po drugie całkiem niedawno odbyło się podobne spotkanie, tym razem już na Białorusi, szefa BBN-u, pana ministra Solocha, też z generałem Zasiem. I proszę zwrócić uwagę, bo to nie są kwestie przypadku, to są kwestie, myślę, dość wyraźnie adresowanych sygnałów do światowej opinii publicznej. W tym samym czasie była wypowiedź generała Zasia, który powiedział, że Białoruś w pewnym momencie miała do wyboru albo zapłacić za rosyjskie samoloty z własnych środków, i to są duże pieniądze w przypadku Białorusi, albo zgodzić się na bazę wojskowego lotnictwa na swoim terenie, rosyjską bazę. I Białoruś wybrała tę pierwszą opcję, czyli nie zgodziła się na to, żeby Rosja zainstalowała tam swoją bazę lotnictwa wojskowego. Mało tego, ta deklaracja nie tylko padła, ale została też kilkakrotnie jakby potwierdzona zarówno przez Łukaszenkę, jak i przez ministra Makieja, czyli szefa resortu spraw zagranicznych w wywiadzie dla prasy rosyjskiej. Oni powiedzieli wprost, że Białoruś nie rozpatruje możliwości rewizji tej swojej decyzji. To była decyzja z roku 2015. A dlaczego to powiedzieli? Dlatego, że minister Ławrow też w wywiadzie powiedział, że Rosja by chętnie wróciła do dyskusji na ten temat. Oni powiedzieli, że to jest temat zamknięty. Ale to nie są jedyne tego rodzaju jakby decyzje czy wymiary polityki białoruskiej. Proszę zwrócić uwagę, że Białoruś nadal dość sztywno trzyma się takiego zawartego jeszcze w latach 90. porozumienia z Rosją, które mówi o tym, że rotacja rosyjskich samolotów w przestrzeni powietrznej Białorusi, bo one patrolują w tej przestrzeni, one mogą przebywać nie dłużej niż 24 godziny. Co jest bardzo źle odbierane przez Rosję, dlatego że to na powoduje rozmaite logistyczne głównie problemy i konieczność utrzymywania większych garnizonów przy granicy z Białorusią. Ponadto Białoruś też ku niezadowoleniu Rosji przestrzega tak zwanego porozumienia wiedeńskiego, które dotyczy rozmiarów manewrów wojskowych, które są prowadzone na terenie Białorusi. To miało swój wymiar w czasie ćwiczeń Zapad 2017, kiedy Rosjanie chcieli zwiększyć kontyngent wojskowy wysłany na Białoruś, a Białoruś się nie zgodziła. Zresztą z tego powodu Putin nie przyjechał wtedy na te ćwiczenia i obserwował ich zakończenie w Petersburgu. Takich kroków, w których Białoruś podkreśla dość ostentacyjnie swoją niezależność od pewnego sojuszu wojskowego z Rosją, jest dość dużo. Ja bym też nie chciał nadinterpretowywać. Znaczy, tu nie będzie żadnych tektonicznych zmian, żebyśmy mieli jasność. To Białoruś nie stanie się w nocy z poniedziałku
przez
na wtorek.
Przez 30 lat prezydent, 20...
Prozachodnia.
8, tak?
Białoruś chce być niezależna.
Nas do pewnej gry, to już chyba o sile Syberii nam czasu nie starczy, czyli tylko ten element zachodniej polityki Rosji dzisiaj omówimy. No ale na koniec ten pochówek w katedrze wileńskiej Konstanty Kalinowski, twórca nowoczesnego języka, współczesnego języka białoruskiego, pierwszej gazety Murzycka, Ja Prawda, zdaje się, tak się to czasopismo w czasie powstania styczniowego nazywało. Dla Polski informacja, która przemknęła przez media i znikła niemalże od razu w natłoku innych informacji. Na Białorusi informacja, która, niektórzy mówią, była formacyjna dla wielu Białorusinów.
I tu też trzeba zwrócić uwagę, ja potwierdzam, bo to było niezwykle istotne wydarzenie dla Litwy, dla Polski i dla Białorusi, ale też trzeba zwrócić uwagę, że z Białorusi przyjechał wicepremier rządu białoruskiego, który ku pewnemu zaskoczeniu zgromadzonych Białorusinów w Wilnie, bo to byli głównie zwolennicy opozycji, wystąpił z przemówieniem w języku białoruskim. Co też miało pewien swój wymiar symboliczny, bo język białoruski przez obecną ekipę przez długie lata był dość lekceważony. I na początku tego wystąpienia tam były
gwizdy. Nie tylko lekceważony, ale nawet niszczony.
Tak, były gwizdy zgromadzonej publiczności, ale potem on zebrał po tym, co powiedział i jak powiedział, owacje. To też jest symboliczny pewien gest i pokazanie woli pewnego przesterowania polityki rządu Białorusi.
Powiedział Marek Budzisz, historyk, ekspert do spraw rosyjskich. To jeszcze było bardziej symboliczne, nawet zabawne. To było, jak pan wicepremier wchodził do katedry, tam była tłum Białorusinów z flagami biało-czerwono-białymi. Pan premier robił różne wygibasy i różne uniki, żeby tylko nie zostać trafiony aparatem fotograficznym na tle białoruskich flag opozycyjnych i tak wchodził trochę chyłkiem, trochę obok, żeby tylko nie dać się sfotografować na tle flag białoruskich. Na koniec poranka wnet Wojtek Jankowski ma jakąś informację do przekazania. Słuchamy.
Dobrej ranicy, korespondując z tą wypowiedzią po białorusku się przywitałem. Niestety mam przykrą informację, głównie dla mnie, ale to, co chciałem powiedzieć, to jest apel na zasadzie, ktokolwiek wie, w środę 27 listopada, czyli tę minioną środę około 19:40, zostawiłem torbę na przystanku Most Siekierkowski 02, to jest ten most, ten przystanek pod Mostem Siekierkowskim, w którym był sprzęt redakcyjny, rejestrator dźwięku, aparat fotograficzny, telefon, masa sprzętu, przejściówek, bez których nie mogę pracować. Próbuję dodzwonić się do różnych instytucji. Jestem teraz we Lwowie, które by mi pomogły w tym, ale to wcale na odległość nie jest łatwe, więc apel do słuchaczy. Może ktoś widział, ktoś coś wie. Niebieska torba w środę, przystanek pod Mostem Siekierkowskim, Most Siekierkowski 02, 146, 119, jeszcze dwa inne autobusy tam zatrzymują się.
I to nie jest
i to nie jest tak, jak to wygląda. Wojtek Jankowski z apelem, dziękuję bardzo i do usłyszenia. Most Siekierkowski, przystanek Zaginiona Torba. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Ja się z Państwem żegnam. Dziękuję Jaśminie Nowak za wydawanie, Dariuszowi Konkolowi za realizację, Markowi Budziszowi za obecność. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I punktualnie o 10:00 oddaję studio w najlepsze możliwe ręce.